Kraków. Dom przy ulicy Floriańskiej 41. To tutaj się wszystko zaczęło.
Można by tak powiedzieć, bo tutaj się urodził w tym domu w 1838 roku i z tym domem związał swoje właściwie również życie dojrzałe, zawodowe, kiedy powtórnie w tym domu zamieszkał z małżonką i czwórką dzieci. Był siedmiolatkiem, kiedy zmarła Joanna Karolina Rosberg-Matejko, matka Jana. Dzieciństwo było, można by rzec, trudne i biedne, z dość wymagającym tatą, nauczycielem muzyki, Czechem z pochodzenia, Franciszkiem Matejko. Bywały okresy, kiedy dzieciom naprawdę trudno się żyło, szczególnie po śmierci matki. Franciszek Matejko pracował na pensjach muzycznych, miał również uczniów, nauczył muzyki w domu. Natomiast ogromny nacisk kładł na naukę swoich dzieci. Wiele mu nauka była płatna, więc przy tej licznej gromadzie rodzeństwa no, trzeba było sporo pieniędzy zarobić na wykształcenie. To też bardzo ciężko Franciszek Matejko zniósł porażkę nastoletniego Jana, który nie utrzymał promocji do trzeciej klasy gimnazjum. I dzisiaj to się wydaje wręcz niemożliwe, ale praktycznie dla ojca Franciszka Matejki 12-latek zaprzepaścił swoją szansę na dobre życie, nie otrzymując promocji na kolejny semestr gimnazjalny. Szczęśliwie wtedy złożyło się, że najstarszy brat przyszłego artysty, przyszłego malarza, również Franciszek, historyk i filozof, doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik biblioteki później Jagiellońskiej Uniwersytetu, namówił ojca Franciszka, ażeby prace rysunkowe, takie wstępne, może i malarskie, przynajmniej tak w źródłach czytamy, pokazać jednemu z profesorów Szkoły Sztuk Pięknej w Krakowie, Wojciechowi Statleremu. I warunkowo Jan został przyjęty do Szkoły Sztuk Pięknych. No musimy pamiętać, że ta Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie pod zaborem austriackim, to nie była szkoła w rozumieniu dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych. Raczej władze zaborcze kładły nacisk, żeby uczyć rysunku, żeby wykształcić nauczycieli rysunku albo do rysunku technicznego przygotowanych ludzi do zawodów inżynieryjnych czy budowniczych. Natomiast ta szkoła cieszyła się ogromną estymą w zaborach, ponieważ Wojciech Korneli Statler znał osobiście Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. To było ważne dla Polaków żyjących pod zaborami. Te idee romantyków, te utwory romantyczne. Tutaj do Krakowa ściągała młodzież z zaborów do tej szkoły artystycznej. Jan wstąpiwszy do tej szkoły, miał szczęście trafić również pod opiekę drugiego ważnego profesora w szkole krakowskiej, Władysława Łuszczkiewicza, który również kształcił się w Europie Zachodniej, podobnie jak Statler. Był miłośnikiem przeszłości, kładł ogromny nacisk na, dzisiaj byśmy powiedzieli, dokumentację, inwentaryzację zabytków przeszłości i to jest właśnie szkoła łuszczkiewiczowska, znajduje odzwierciedlenie potem w tych wszystkich wspaniałych rysunkach, dokumentacjach, które dzisiaj patrzymy na nie z pozycji również konserwatorskiej zabytków czy inwentaryzacyjnej zabytków. I to są ogromne umiejętności, które Matejko nabył w tej szkole. No i warto wspomnieć, że potem kontynuował również te umiejętności w szkole, którą sam prowadził wiele lat później, zapraszając swojego dawnego profesora do współpracy.
W domu rodzinnym Jan Matejko nie miał zrozumienia dla swojego talentu. Powiedzieć, że ojciec był niechętny zainteresowaniom syna, to za mało.
Bardzo niechętny, bo uważał, że z malarstwa nie da się żyć. Przygotowywał syna do zawodu nauczyciela muzyki albo organisty, bo też pracował jako organista w jednym z krakowskich kościołów, tu kościele, którym podlegała tutejszej parafki, kościele Świętego Krzyża. To też Jan otrzymał wykształcenie muzyczne, podobno, przynajmniej źródła tak mówią, dobrze grał na fortepianie, dobrze grał ze słuchu też, co jest dużą umiejętnością. Ogromnie cenił muzykę Chopina, Beethovena, ale kiedy miał 16 lat, niespełna 17 właściwie, przekonał ojca, że można próbować się utrzymywać z malarstwa, ponieważ w krakowskim antykwariacie na ulicy Szpitalnej, to jest ulica nieopodal Floriańskiej, przy której mieszkali Matejkowie, dzisiaj znajduje się muzeum, sprzedał w antykwariacie swój obraz Carowie Szujscy przed Zygmuntem III Wazą. I zarobił jakieś pieniądze, więc to był ten pierwszy zanotowany, z którego było jakiekolwiek honorarium. Zresztą później tematycznie do tej sceny powrócił po wielu latach, rok przed śmiercią, malując szkic olejny również pod tym samym tytułem. I tak się to zaczęło.
Jakie relacje łączyły Janka z rodzeństwem? Przekazy głoszą, że Jaś zepchnięty ze schodów przez jednego z braci złamał nos. A jak było naprawdę?
Ja do tej historii przykładam mniejsze znaczenie, ponieważ to jest taki przekaz, tak naprawdę nie znajdujemy tego w źródłach potwierdzenia. Natomiast musimy pamiętać, że on był jednym z młodszej grupy rodzeństwa. W tej gromadzie były tylko dwie dziewczynki, Łucja i Maria. Łucja zmarła w wieku nastoletnim, natomiast z Marią przyjaźnił się przez całe życie. Maria odwiedzała go w Krakowie. Marii zresztą namalował dwukrotnie portret, pierwszy raz jeszcze jako nastolatek, a później w roku 1882, kiedy Maria, sama będąc mężatką, bo ona poślubiła aptekarza Golichowskiego, spędziła wiele lat w Nowym Jorku, później w Czerniowcach, no to tereny dzisiejszej Ukrainy, odwiedziła brata w Krzesławicach i wtedy powstał jej kolejny portret, już jako dostojnej jej mości. Dzisiaj również ten portret można oglądać na naszej ekspozycji. W czasach nastoletnich maluje portret ojca, jak widać samego siebie przedstawił. Wspomniałam o siostrze Łucji i o bracie Kazimierzu. I teraz tak, portret ojca, który widzimy z lat 70. jest już portretem odtworzonym przez Matejkę z pamięci. Natomiast nigdy nie namalował portretu matki. Kiedy chyba dojrzał już do tego faktu, nie był w stanie, bo mówi o tym do sekretarza, odtworzyć sobie jej wizerunku z pamięci. Tu już jest portret malowany, właśnie taki odtwarzany z pamięci. Ojciec już nie żyje. Natomiast mówiłam o Marii. Marię jeszcze spotkamy wyżej, natomiast tu Maria, to jest ten portret malowany w Krzesławicach, ona już, prawda, dostojna pani. Powstaje wtedy taki wspaniały portret. Całe życie się mocno przyjaźnili, korespondowali ze sobą. Jeśli chodzi o starszych braci, musimy pamiętać, że dwóch braci, Zygmunt i Edmund, poszli, jak to się wówczas mówiło, do powstania na Węgrzech w 1848 roku. Niestety jeden z nich już nie wrócił, zginął, natomiast drugi z powodu prześladowań musiał przybrać tożsamość tego pierwszego, więc to były dość skomplikowane relacje. Czasem no, też trzeba było ukrywać te relacje. Bardzo Matejko Jan, jako już człowiek dorosły, któremu dobrze się powodziło, wspomagał swoje rodzeństwo, bo tu trzeba pamiętać też, że no jemu wyjątkowo dobrze się finansowo powodziło. Jego kariera po roku 1864 rozwija się błyskawicznie, ale jako człowiek bardzo posażny, nigdy nie zapomina o bliskich, nigdy nie zapomina o uczniach i o szeregu różnych ludzi, którym pomaga finansowo, ale oczywiście pomaga również rodzinie finansowo.